Radio Szczecin, wydawnictwo Filia i Audioteka.pl prezentują książkę do posłuchania. Marek Stelar. Niepamięć. Czyta Adam Bauman.
Wyszedłem ze szpitala 3 kwietnia. Ze skierowaniem na rehabilitację i stosem innych papierów stanowiących moją dokumentację medyczną. W 3,5 miesiąca zebrało się tego więcej niż przez całe moje życie. I to o czymś świadczyło. Byłem wrakiem człowieka. I tak też się czułem, fizycznie i psychicznie. Kiedy opuszczałem szpital, nie dostałem z powrotem swojego ubrania. Zniknęło jeszcze w Niemczech. Podejrzewam, że nie wyglądało za ciekawie po tym, co się ze mną stało. Pewnie zostało zniszczone, kiedy wieziono mnie na stół. Gdy liczy się każda minuta, a nawet sekunda, nikt nie będzie się certolił z jakimiś szmatami. Ale ku mojemu zdziwieniu zwrócono mi portfel, telefon i zegarek. Oraz telefony Joli i Agnieszki. Nie przyszło mi wcześniej do głowy w ogóle zapytać, czy coś mojego złożono w szpitalnym depozycie. Kiedy ubrałem się w ciuchy, które przyniósł mi z mojego mieszkania Jacek, wziąłem do ręki te przedmioty i zacząłem im się przyglądać, zastanawiając się, czy rzeczywiście są mi jeszcze do czegokolwiek potrzebne. Może z wyjątkiem portfela. Nie wiedziałem, ile czasu mi zostało, po co mi więc zegarek i do kogo mogłem dzwonić, skoro większość tych, do których zwykle dzwoniłem, nie żyła. Komórki Joli i Agi też były już bezużyteczne, bezpańskie. Mój telefon i tak nie działał, był rozładowany. Podejrzewałem też, że operator go wyłączył, bo nie było nikogo, kto zapłaciłby za niego rachunek. Z telefonem Joli sprawa wyglądała podobnie. Każde z nas opłacało abonament. Tylko komórka Agnieszki była na kartę. Założyłem zegarek na rękę, komórki schowałem do kieszeni dżinsów i pojechałem taksówką do domu. W mieszkaniu panował zaduch, śmierdziało stęchlizną i zepsutym jedzeniem. W lodówce zgniło kilka rzeczy, kwiaty uschły na wiór, po podłodze latały koty z kurzu. Woda w kranach miała barwę rdzy. Mój dom wyglądał jak obraz nędzy i rozpaczy. Usiadłem w fotelu, rozejrzałem się, a potem wstałem i wyszedłem. Klucz zacinał się jeszcze w Nowym Zamku, którego wymianę na moją prośbę Jacek zlecił w spółdzielni mieszkaniowej. Kiedy przekręcałem klucz, palec przylepił się do szarej plamy brudu na futrynie. Był środek dnia, więc większość sąsiadów siedziała w pracy. I dobrze, bo nie miałem ochoty na żadne rozmowy. Poszedłem na przystanek, wsiadłem do autobusu i pojechałem na cmentarz centralny. W zakładzie usług komunalnych sprawdziłem, gdzie leżą Jola i Agnieszka. I Marta. Moją żonę i córkę pochowano w grobie ojca Joli, w jednej z kwater położonych niedaleko starego holenderskiego wiatraka. Teściowa musiała maczać w tym palce. Miałem tylko nadzieję, że nigdy się tam nie spotkamy. To było pojedyncze miejsce grzebalne. Pozostawało wobec tego pytanie, gdzie pochować teściową? Oraz mnie. Minąłem ceglaną bramę i zanurzyłem się w inny świat. Kiedy tylko dotarłem na grób, od razu pomyślałem, że nie byłem tu ładnych parę lat. Chwilę potem, że powinienem leżeć tu z nimi, gnić w ziemi toczony przez robactwo. A nie żyć z poczuciem głębokiej niesprawiedliwości i winy, że to mnie się udało, a im nie. Żyć dalej samotnie i bez perspektyw. Żyć jak za karę. Po raz ostatni spojrzałem na nagrobek. Pożegnałem się z nimi krótko, obiecując im, że niedługo znów się pojawię. A potem zabrałem z ławki drugi znicz i poszedłem na grób Marty. Nazajutrz rano zszedłem do kiosku i kupiłem doładowanie do karty telefonicznej. Odłączyłem swój telefon od ładowarki, sprawdziłem numer Jacka Mołczuna i z telefonu Agnieszki zadzwoniłem do niego, pytając, czy nie zawiózłby mnie na tamten parking. Było mi trochę niezręcznie go o to prosić. W końcu miał własne kłopoty, ale mimo to poprosiłem. Zgodził się. I dobrze, bo nie było chyba nikogo innego, kto mógłby to dla mnie zrobić. Smutna konstatacja człowieka, któremu nie zostało już prawie nic, nawet przyjaciele. Zresztą przecież nigdy ich nie miałem. Wiosna eksplodowała niemal z dnia na dzień. Jeszcze wczoraj dorodne pąki na drzewach były tylko dorodnymi pąkami, a dziś stały się soczyście zielonymi liśćmi. Jeszcze pokurczonymi od ciasnych łupin, w których cisnęły się niemal miesiąc, ale już liśćmi. Przebiśniegi przekwitły i stały się wspomnieniem. Trawniki opanowały teraz fioletowe i żółte krokusy. Pojechaliśmy do Niemiec następnego dnia. Milczeliśmy praktycznie przez całą drogę. Prawie półtorej godziny ciszy, tylko głuchy huk powietrza rozcinanego maską i przednią szybą samochodu. I szum opon. Zjazd numer 14 na Wandlitz minęliśmy około 10. Zaraz potem dotarliśmy na feralny parking. Miał nawet nazwę. Propstheide. Przez chwilę pomyślałem, że to nawet dobrze. Dobrze, że miejsce śmierci mojej rodziny ma jakąś nazwę. Że nie jest miejscem bezimiennym. Że kiedy ktoś zapyta, gdzie zginęły, nie będę musiał się zastanawiać, jak ładnie określić wybrukowany plac, na którym stoją śmietniki i publiczna toaleta, tylko będę mógł spokojnie odpowiedzieć. W Propstheide. Zabito je w Propstheide. Jakby to miało jakiekolwiek znaczenie. Parking był pusty. Jacek zaparkował na jednym z miejsc postojowych i powiedział: tu stanąłeś. Dokładnie tu. Pokiwałem głową. Upadłeś z tyłu samochodu. Jola urwał, a ja znowu pokiwałem głową. Widziałem to na filmie. Z nas dwojga widziałem tylko siebie. Joli nie. Dlatego, że została zabita w samochodzie, tu, na tym miejscu, na którym siedziałem teraz ja. Byłem pewien, że gdzieś pod tym płotem albo pod ścianą budynku będą jakieś znicze albo kwiaty. Już dawno zgasłe, wypalone znicze i zwiędłe, wyschnięte kwiaty. Coś, co świadczyłoby jednak o tragedii, która tu się rozegrała, cokolwiek. Może nawet jakiś krzyż wbity przez dobrego chrześcijanina? Znak pamięci? Nic. Nie było niczego. To zrozumiałe. Od tamtej pory minęło sporo czasu. Pewnie nawet nikt już nie pamiętał o tym, co tu się wydarzyło. Mnie jednak z jakiegoś nieokreślonego powodu zrobiło się przykro. Wstałem z kucek i jeszcze raz rozejrzałem się wokół siebie. Napotkałem wzrok Jacka, spoglądającego na mnie zza kierownicy swojej Skody. Skinąłem mu głową i zamknąłem oczy. Tak wyglądało moje pożegnanie z rodziną. Najpierw na cmentarzu, a teraz tu. Nazajutrz zadzwoniłem do Jacka, żeby jeszcze raz mu podziękować. Ogłoszenie zamów z podziękowaniami w gazecie, sarknął. Nie stać mnie, jestem na zwolnieniu i dostaję mniejszą pensję. Odparłem zresztą zgodnie z prawdą. Słuchaj, w tych papierach ze szpitala mam skierowanie do psychologa. To jakiś żart? Co ja mam z tym zrobić? Puścić faksem do koszalina? Zażartowałem. To oznaczało wrzucenie dokumentu do niszczarki. Masz zastosować się do zalecenia. Chyba kpisz, prychnąłem. Zostałem postrzelony, a nie popierdolono mi się w głowie. Mylisz pojęcia, zauważył. Między psychologiem a psychiatrą jest dosyć istotna różnica. Rzekłbym, że wręcz zasadnicza. Nie potrzebuję psychologa, Jacek. Jestem normalny. Jestem co prawda kaleką, ale normalnym kaleką. Tak myślę. Radzę ci, potraktuj to poważnie, Darek. Nie chodzi o to, co myślisz. Wiem, że jesteś normalny, wbrew temu, co ci się wydaje. Nikt tego nie neguje. Ale tu chodzi o inne kwestie. To zwykła procedura. Jak po użyciu broni czy po doznaniu stresu bojowego. Jeśli nie zgłosisz się tam, będziesz miał kłopoty w pracy, po prostu. Zgłoś się do Mileny Korcz z naszego zespołu psychologów. Ostatnio pracowała z chłopakami, którzy brali udział w akcji w porcie. To podobno fajna dziewczyna. Bardzo mi pomogła. Ma nawet doktorat. Zamknąłem oczy i pokręciłem głową. Nawet doktorat ma. Nie przekonałeś mnie, wiesz? Rzuciłem po chwili. Nie? Nie. A co cię przekona? Pisemko z kadr? Nie dyskutuj z rzeczywistością, Darek. Po prostu zrób to. Odpękaj to, jak wolisz, ale miej to załatwione, żeby nikt się nie czepiał. Myśl o przyszłości. Musisz z czegoś żyć. To układ zero-jedynkowy. Zgłosisz się, jak ci kazali, będzie dobrze. Nie zgłosisz się, będziesz miał problemy. Po co ci one? Mało ich masz? Nie mało, przyznałem. No właśnie. Przerwał na chwilę i dodał cicho. Jest dobra. Naprawdę dobra. Skąd wiesz? A jak myślisz, Darek? W jego głosie pobrzmiewała kpina. Lekka, ale jednak słyszalna. Wyślę ci numer do tej Mileny. Nie musisz nawet ruszać się z domu. Załatwię ci go sam. Zadowolony? Zadzwoniłem do niej, kiedy obudziłem się z drzemki. Byłem jeszcze trochę zaspany, ale może to i dobrze. Gdybym całkiem oprzytomniał, mógłbym nie zrobić tego w ogóle. Tak, słucham. Głos po drugiej stronie był miły i spokojny. Dariusz Suder z tej strony. Dzień dobry. Przedstawiłem się, bo w końcu nie byłem jej starym, dobrym znajomym. Dostałem numer do pani od Jacka Mołczuna. Również z jego polecenia. Czy możemy się spotkać w miarę szybko w sprawie konsultacji? Mam gabinet na Bandurskiego. Podała dokładny adres. Tam się zobaczymy. Ile kosztuje sesja? Zapytałem jeszcze. Niech się pan tym nie martwi. Proszę wpaść o 18:00. W porządku, będę. Do zobaczenia, pani Mileno. Do widzenia. Była za 3:18, a przynajmniej tak pokazywał zegar wiszący na ścianie holu, w którym się znalazłem. Dostrzegłem w nim wyłącznie wieszak z nierdzewnej stali i wysoką blondynkę z krótkimi włosami i skośną grzywką opadającą na czoło. Dzień dobry. Chrząknąłem. Dariusz Suder. Byliśmy umówieni. Stałem, nie wiedząc, co robić dalej. Kobieta podeszła do mnie i wyciągnęła rękę, drugą wciąż obejmując się w pasie. Milena Korcz, powiedziała zdecydowanym tonem. Uścisnąłem jej dłoń, była ciepła, a oddany uścisk po kobiecemu delikatny. Zapraszam. Odwróciła się i otworzyła jedne z drzwi. Na nich też była tabliczka z napisem gabinet. Na drugich były symbole toalety męskiej i damskiej. Więcej drzwi nie było. Kiedy wchodziłem za nią do gabinetu, zauważyłem, że nie jest naturalną blondynką. Podcięte i cieniowane z tyłu włosy były ciemne. Tlenione były tylko te na górze i na grzywce. Kiedy weszliśmy do środka, ze zdumieniem rozejrzałem się dookoła. W pokoju były jedynie dwa fotele i lampa, stojąca na podłodze pod ścianą. Oraz roślina, chyba dracena. Nic więcej, żadnej leżanki, regałów z mądrymi książkami o okładkach z pozłacanymi grzbietami, biurka z fotelem, nic. Byłem przekonany, że gdy coś powiem, usłyszę echo własnego głosu. Fotele ustawiono w rogach pomieszczenia, skośnie do siebie. Na podłodze, obok tego, który wskazała mi psycholożka, stało kartonowe pudełko z jednorazowymi chusteczkami. Prawie parsknąłem śmiechem. Usiadłem, czując, jak serce wciąż bije mi szybko, o wiele za szybko, jak na siedzenie bez ruchu w wygodnym fotelu. Sesja trwa godzinę. Niestety, Mam umówioną kolejną osobę, więc będziemy sztywno trzymać się czasu. Przerwał nagle ciszę głos psycholożki. Następne spotkania będą nieco dłuższe. Proszę powiedzieć, dlaczego pan tutaj jest?
Kazano mi tu przyjść, odparłem. I chyba też trochę dlatego, żeby nie siedzieć w domu, w którym już nikogo nie ma.
Uznałem, że to wystarczy, przynajmniej na początek. Cisza się przedłużała. Psycholożka milczała, siedząc bez ruchu w swoim fotelu, więc ja robiłem to samo. Kiedy zorientowałem się, że nie zamierza mnie popędzać, postanowiłem rozwinąć odpowiedź. Oczywiście bardziej z powodu chęci przerwania krępującej mnie ciszy niż potrzeby uzewnętrznienia się.
Zostałem do pani wysłany przez przełożonych. Z powodu pewnych wydarzeń, które miały miejsce w moim życiu. Zginęła moja rodzina, a ja sam zostałem ciężko ranny. Powrót do świata żywych nie jest prosty. Wymaga dużo zachodu, mnóstwa wizyt w przeróżnych miejscach i to bez samochodu, do którego nie chciałem wsiadać z dwóch przyczyn. Po pierwsze, z powodu pocisku w głowie, a po drugie, w tym samochodzie stojącym obecnie na parkingu pod blokiem zginęła moja żona. Na fotelu zostało kilka plam krwi, na podłodze trochę drobin szkła z przestrzelonej bocznej szyby, którą do dziś zastępował kawałek mocnej folii przyklejonej do ramy taśmą. Traktowałem swojego Opla trochę jak relikwię i wciąż nie wiedziałem, co z nim zrobić. Ciężko rozstać się z czymś takim i jeszcze ciężej to mieć. Jeździłem więc po całym mieście autobusami i tramwajami, załatwiając różne sprawy związane z życiem codziennym, do którego chcąc nie chcąc musiałem wrócić. Pierwszą rzeczą było odblokowanie telefonu u operatora. Zajęło to trochę czasu, ale wreszcie miałem kontakt ze światem i mogłem zacząć działać. Zacząłem od skasowania kilkunastu SMS-ów, przeważnie reklam, które zapełniły skrzynkę odbiorczą, zanim operator wyłączył telefon za brak opłat. Jadąc przez miasto w kolebiącym się tramwaju, machinalnie klikałem klawisz skasuj raz za razem, kiedy nagle nazwisko nadawcy jednej z wiadomości zwróciło moją uwagę. Zupełnie zapomniałem o tej sprawie. Zresztą to przestało mieć jakiekolwiek znaczenie, bo przecież Agnieszka nie żyła. To była wiadomość od Rafała Buryty. Była otwarta, czyli musiałem już wcześniej ją przeczytać, choć kompletnie tego nie pamiętałem. Kiedy przeczytałem ją teraz, wszystko stanęło nagle w miejscu, a ja poczułem, że robi mi się gorąco. Miałeś nosa. Bogutowicz był karany. Podrzędny bandzior i złodziej samochodów kojarzony z Malechą. Jakby co, wpadaj na kawkę. Aha. Plakietkę Umweltzone kupisz w KFZ Zula Zungstelle w Bernau. Jan Strasse 45. Jakieś 5 euro. RB.
Kojarzony z Malechą. Tramwaj akurat zatrzymywał się na przystanku. Rzuciłem się w kierunku drzwi, nerwowo wciskając przycisk otwórz. Wypadłem na zewnątrz, rozgarniając ludzi i wybierając numer Rafała. Na szczęście odebrał od razu.
Jezu, suder, człowieku! Słyszałem, co się stało. Jesteś w robocie? Zapytałem, przerywając mu. No, jestem.
Sprawdzałeś mi tego Bogutowicza?
No tak, jak prosiłeś. Przecież o nim rozmawialiśmy. Zdziwił się. To porozmawiamy jeszcze raz. Zaraz u ciebie będę. Rzuciłem bez tchu i rozłączyłem się.
Złapałem tramwaj jadący w przeciwnym kierunku. 10 minut później wysiadłem na placu Zawiszy i pobiegłem w stronę komendy miejskiej na Kaszubskiej. Jak zwykle uderzył mnie kontrast między otoczeniem mojego miejsca pracy, a tą ponurą okolicą, w której zieleni było jak na lekarstwo, a zamiast niej królowała powszechna szarość o wszelkich odcieniach brudu.
Kilka kwartałów tej części miasta, wypełnionych szczelną zabudową o wojskowej architekturze, zajmowały budynki związane z wymiarem sprawiedliwości. Sądy, prokuratura, areszt, no i komenda. Chyba najbrzydsza z nich wszystkich. Wydawać by się mogło, że taki ich natłok spowoduje, że okolica będzie bezpieczna. Ale nic bardziej mylnego. Nie była bezpieczna. A przynajmniej nie bardziej niż inne części miasta.
Marek Stelar, Niepamięć. Czyta Adam Bauman. Książka do posłuchania tylko w Radiu Szczecin.